Przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, członek papieskiej komisji biblijnej. Rozważać będziemy czytanie najbliższej niedzieli. Jest to 26. niedziela zwykła. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dla księdza profesora, dla nas wszystkich dary i łaski Ducha Świętego.
Duchu Święty przyjdź, pocieszycielu przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty przyjdź, pocieszycielu przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, a zarazem osoby pragnące w czytaniach na najbliższą niedzielę szukać Słowa Bożego. Szukamy je już dzisiaj, w ten piątkowy wieczór, aby niedzielną Eucharystię, kiedy to Słowo Boże będzie uroczyście rozbrzmiewać w naszych duszach, w naszych uszach i sercach, aby wtedy ono z jeszcze większą mocą do nas przemówiło, udzieliło nam pociechy, umocnienia, dało nam łaskę. Zanim zaczniemy słuchać czytania z Księgi Liczb, z listu świętego Jakuba czy z Ewangelii według świętego Marka, pragnę zwrócić naszą uwagę, że wszystkie te trzy czytania doskonale korespondują z istotną treścią modlitwy zwanej kolektą, przewidzianej na 26. niedzielę zwykłą. W tej oto modlitwie jest mowa o tym, że prosi się po prostu Boga o łaski potrzebne nam, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Wyraźnie przywołany jest motyw drogi, podążania do obiecanego nam nieba. Spróbujmy, wsłuchując się w treść zarówno pierwszego czytania, które pokazuje epizod z dziejów ludu Izraela wędrującego przez pustynię do ziemi obiecanej, wsłuchując się w list świętego Jakuba, mówiący o wędrówce wspólnoty chrześcijańskiej do nieba, jak też wsłuchując się w Ewangelię świętego Marka, która prezentuje praktycznie ostatnie pouczenia Jezusa, zanim On ze swoimi uczniami wyruszy do Jeruzalem, do miejsca, gdzie dokona się jego pascha, czyli przejście do nieba. Słuchając tych wszystkich trzech wspaniałych fragmentów Pisma Świętego, próbujmy szukać odpowiedzi na pytania, które się nam nasuwają bez wątpienia już teraz. Jak wygląda ta droga? Jakie znajdujemy w niej pomoce ze strony Pana Boga? A równocześnie, jakie przeciwności, jakie przeszkody, a nawet jakie pułapki są na niej obecne, z czyjej strony one pochodzą, jak należy je przezwyciężać. Wysłuchajmy zatem pierwszego czytania.
A pierwsze czytanie znajdziemy w Księdze Liczb w rozdziale 11, wersety od 25 do 29. Księga Liczb, rozdział 11, wersety od 25 do 29. Czytanie z Księgi Liczb. Pan stąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Edat, Eldat i Medat wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha.
Aby odkryć głębię orędzia Bożego zawartego w tym króciutkim fragmencie, musimy po prostu przypomnieć sobie treść całego 11 rozdziału z Księgi Liczb, bo inaczej ten fragment zabrzmi nam dosyć skromnie. Otóż jest to epizod, który ma miejsce w trakcie wędrówki Izraelitów z Egiptu poprzez pustynię. Trudne warunki przejściowego pobytu na pustyni stają się przyczyną buntów wśród ludu. Rozdział 11 rozpoczyna się po prostu od przywołania owych szemrań, narzekań, które wypływają z ust rozgoryczonych Izraelitów. Być może do Izraelitów, którzy przecież widzieli dzieła Boże dokonywane w trakcie wychodzenia z Egiptu, być może dołączyli do nich cudzoziemcy jeszcze, ponieważ w wersecie 4 czytamy, że była wśród nich, tych właśnie Izraelitów szemrzących przeciwko Bogu, Mojżeszowi, zbieranina ludzi, których ogarnęła wielka żądza. I pod wpływem najprawdopodobniej takich oto ludzi, także Izraelici zaczęli płakać i wołać: Któż nam da mięsa, jak w Egipcie? Oczywiście dana im została manna, ale ten pokarm dosyć szybko stracił dla nich swój smak, stał się po prostu zbyt lichy. Ludzie zaczęli po prostu szemrać, buntować się przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Mamy tutaj taką sytuację, że lud znajduje się w dramatycznej sytuacji. Kładzie na szali z jednej strony dostatek pokarmów, których mieli w Egipcie, jakkolwiek pozostawali niewolnikami, byli skazani przez faraona na zagładę. Nie mogli przecież w sposób swobodny praktykować swojej wiary. A z drugiej strony na tej szali są właśnie obietnice Boże związane z ziemią Kanaan, z ziemią wolności, z ziemią, do której Mojżesz właśnie sam prowadzi ten lud. W praktyce, jak czytamy uważnie ten 11 rozdział, przeważa ta pierwsza szala, ten pierwszy wybór, ta pierwsza opinia, prawie powszechna w całym obozie, że lepiej było być sytym, choć w niewoli, niż tutaj na tej pustyni zmagać się właśnie z wszelkiego rodzaju przeciwnościami. Czytając dalej ten 11 rozdział, odkrywamy, że również Mojżesza ogarnęło zniechęcenie. Nie potrafił w kontekście tych narzekań, tego płaczu też, który rozlega się w obozie, nie potrafił swej nadziei przelać w serce poszczególnych Izraelitów. Zanosi do Boga w tej sytuacji modlitwę, aby Bóg zdjął z niego ciężar przewodzenia temu ludowi. I na taką żarliwą modlitwę Mojżesza Bóg odpowiada. Daje mu polecenie: zwołaj mi 70 mężczyzn spośród starszyzny Izraela. I jak słyszeliśmy, nie ma potrzeby właśnie objaśniać już samej treści tego fragmentu. Bóg postanowił przekazać coś z Ducha Mojżeszowego tymże 70 mężom, aby oni wsparli Mojżesza w tym ciężkim zadaniu, jakim było prowadzenie ludu do ziemi obiecanej. To jest właśnie kontekst perykopy, bardzo ważny dla zrozumienia tego, o czym ta perykopa jeszcze mówi. Mianowicie, zwróćmy uwagę, że opowiedziane jest tutaj niezwykłe zjawisko, mianowicie prorokowanie. Wszyscy ci, którzy przyszli do namiotu spotkania, Mojżesz ustawił ich przepiękny gest, tutaj widzimy ich pokorę, oczekiwanie na działanie Boga, zapowiedziane przez Mojżesza, doznali po prostu uniesienia prorockiego i prorokowali. Jak należy rozumieć ten gest, tę czynność po prostu, ten dar Boży? Otóż sięgnijmy przede wszystkim do tekstów Nowego Testamentu, w których również ów charyzmat prorokowania jest ukazywany, zwłaszcza w Kościele Apostolskim. Niech nam posłużą dwa teksty z pierwszego listu do Koryntian, zwłaszcza z 14 rozdziału. Mianowicie święty Paweł, analizując cały szereg darów charyzmatycznych we wspólnocie, wzywa oczywiście do miłości we wspólnocie, 13 rozdział. Ale przede wszystkim, kiedy chce zachęcić chrześcijan, by starali się o charyzmat, rozwijali w sobie charyzmat prorokowania bardziej niż charyzmat mówienia obcymi językami, które notabene, jak mówi, są nikomu nieznane, mówią sobie i Bogu po prostu, tak to apostoł ujmuje, lepiej starajcie się o dar prorokowania. Dlaczego? Dlatego, że ten, kto mówi językami, mówi tylko sobie i Bogu. Natomiast kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Widzimy właśnie tutaj niezwykle ważną czynność prorokowania, czyli wyjaśniania, rozpoznawania najpierw, wyjaśniania woli Bożej we wspólnocie. Najprawdopodobniej ten sam charyzmat właśnie został udzielony tym przywołanym, wybranym przez Boga, przywołanym przez Mojżesza. Otrzymali światło zrozumienia Bożego planu, Bożego przewodniczenia i mogli następnie składać o tym świadectwo wobec swoich rodzin, wobec swoich pokoleń, ku pokrzepieniu i pociesze. Jednak gdy czytamy ten 14 rozdział listu do Koryntian jeszcze dalej, w 24 i 25 wersecie znajdziemy informację jeszcze ważniejszą dotyczącą charyzmatu prorokowania. Takiego właśnie prorokowania wewnątrz wspólnoty, o którym tutaj mówimy, bo nie mówimy o wyjątkowym po prostu powołaniu prorockim i tak dalej. Mówimy o takim właśnie charyzmacie jak tutaj, czy we wspólnocie w Koryncie. Apostoł pisze tak: jeśli wszyscy chrześcijanie w kościele w Koryncie będą prorokowali, czyli mieli ten charyzmat właśnie prorokowania, a przyjdzie jakiś niewierzący albo niewtajemniczony, to zostanie przez wszystkich pouczony i oceniony i zostanie ujawnione to, co skrywa jego serce. Wtedy upadnie na twarz, odda cześć Bogu i wyzna: naprawdę pośród was jest Bóg. Tutaj znajdujemy po prostu najwspanialsze ujawnienie celu tego właśnie charyzmatu, tego niezwykłego daru, daru Ducha Bożego udzielonego tym wybranym mężom, aby mogli po prostu prorokować. W tym celu, aby lud zniechęcony, szemrzący, buntujący się, a nawet płaczący przed Bogiem, przed Mojżeszem, aby lud mógł odkryć: pośród nas jest Bóg, ale równocześnie prorocy ci są w stanie, tak jak tutaj mówi święty Paweł, pouczyć, ocenić i ujawnić to, co skrywa serce człowieka, który przyjdzie. Apostoł mówi o niewierzącym i niewtajemniczonym, czyli nie chrześcijaninie. To niezwykle cenny charyzmat właśnie pokazujący, że w tej wspólnocie działa, w tym ludzie jest obecny Duch Boży, Bóg jest pośród was. Niech to wyjaśnienie nam na teraz wystarczy. Być może w trakcie naszej rozmowy, medytacji zwrócimy uwagę na cały szereg jeszcze innych aspektów, które tutaj są pięknie przywołane w drugiej części tego czytania. A teraz przejdźmy do wysłuchania fragmentu psalmu 19, który będzie treścią naszej modlitwy w niedzielę.
Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy? Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Nakazy Pana są radością serca.
Aby głębiej zrozumieć odczytane przepiękne zdania psalmu 19, drugiej części tego psalmu, będącej swoistym hymnem na cześć Tory, prawa Bożego, musimy zdać sobie sprawę z tego, co znaczy dokładniej słowo Tora. Tora to jest właśnie droga. To jest, mamy tutaj jeszcze dwa synonimy, świadectwo Pana i sądy Pana, czyli te wszystkie pouczenia, te wszystkie wydarzenia, świadectwa opowiedziane, po prostu historie przez ludzi natchnionych, które są światłem na drodze, które pokazują człowiekowi drogę, drogę do pełni życia, do szczęścia. Dlatego jako refren będziemy śpiewać te przepiękne słowa, które dla naszej mentalności brzmią zgoła dziwnie, zastanawiająco. Nakazy Pana są radością serca. My akurat nie przepadamy za nakazami, za prawami, za całą legislacją, prawda? A jednak autor natchniony mówi, nakazy Pana są radością serca. Dlatego, że rozumie to właśnie prawo Boże, o którym powiedziałem wcześniej, Torę, jako drogę, jak drogę do pełni życia, drogę zbawienia, nad którą trzeba rozważać, którą trzeba odkrywać i która prowadzi po prostu człowieka do pełni życia, do radości, do szczęścia.
Drugie czytanie z listu świętego Jakuba apostoła odnajdziemy w rozdziale 5 i są to wersety od 1 do 6. Tak więc list świętego Jakuba apostoła, rozdział 5, wersety od 1 do 6. Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli. Złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków, tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawia wam oporu.
Również ten niezwykle wymowny fragment z listu świętego Jakuba, aby go lepiej zrozumieć, winniśmy umiejscowić w najbliższym kontekście. Otóż zarówno w kontekście poprzedzającym, jak i następującym wobec tej perykopy, apostoł mówi o zbliżającym się do człowieka dniu ostatecznym. W kontekście poprzedzającym apostoł mówi, że człowiek dużo planuje, dziś lub jutro pojedziemy do tego miasta, zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i zarabiać. A apostoł mówi, nie wiecie, co będzie jutro, czymże jest wasze życie. Powinniście raczej mówić, uczynimy to lub tamto, jeżeli Pan zechce i jeśli żyć będziemy. A więc wyraźnie ukazuje apostoł po prostu finał ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji, ku któremu nieuchronnie człowiek po prostu podąża, żyjąc na tym świecie. Podobnie w kontekście następującym, czyli w wersetach 7 i następnych. Bracia, bądźcie cierpliwi, aż Pan przybędzie. Rolnik cierpliwie czeka. Daję przykład po prostu rolnika. Tak i wy bądźcie cierpliwi i nabierzcie odwagi, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi już u drzwi. Otóż ten kontekst wyraźnie nadaje znacznie głębszy sens tym odczytanym wersetom od 1 do 6, niż gdybyśmy je wyrwali właśnie z tego kontekstu i nie odczytywali w tymże kontekście. Otóż apostoł zwraca bardzo stanowczą uwagę ludziom bogatym, którzy zgromadzili swoje bogactwa w oparciu na krzywdzie. I mówi to po prostu w ostatnim zdaniu bardzo mocno. Skazaliście na śmierć i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawiał wam oporu. I to właśnie na tej krzywdzie, połączonej właśnie nawet z najcięższymi grzechami przeciwko bliźniemu, jak morderstwo, zabójstwo, zgromadziliście wasze bogactwa. Ale równocześnie apostoł ocenia po prostu, jak naprawdę wygląda sytuacja ludzi, którzy w ten sposób stali się bogatymi. Apostoł mówi, że los ludzi, którzy zaufali swojemu bogactwu zdobytemu na krzywdzie ludzkiej, jest tragiczny. Powinni płakać i lamentować, bo oszukali samych siebie, zgotowali sobie własną zgubę. Mówi to po prostu w bardzo mocnych obrazach. Dobra doczesne są bowiem znikome i przemijające. Jakub wskazuje na to, co odnosząc się do trzech głównych źródeł bogactwa ludzi wschodu, było po prostu uważane za właśnie tę podstawę dobrobytu. Zwróćmy uwagę, mówi o zbożu, mówi o wspaniałych szatach, jak też mówi o kosztownościach, złoto i srebro po prostu. A więc trzy takie, można by powiedzieć, symbole wielkiego dostatku, wielkiego bogactwa, które jednak nie pochodzi z błogosławieństwa Bożego, z obietnicy Bożej, nie jest wypracowane przez człowieka wspieranego Bożą łaską, Bożą mocą, ale zdobyte właśnie w sposób taki, jak wspomniałem, poprzez krzywdę połączoną z ciężkimi po prostu grzechami. Oto woła zapłata, której odmówiliście robotnikom, choć skosili wasze pola. I tak dalej. Widzimy tutaj właśnie bardzo mocno ukazane niegodziwe pochodzenie, wręcz niesprawiedliwe pochodzenie tegoż właśnie bogactwa. W tym fragmencie, który czytamy, zwróćmy też uwagę, apostoł to bardzo mocno podkreśla, tę zwodzicielską, można by powiedzieć, uwodzicielską siłę tychże bogactw. Człowiekowi wydaje się, że są one dla niego źródłem szczęścia, radości, pomyślności. Tymczasem apostoł stwierdza, bogactwo wasze zbutwiało, mole zjadły wasze ubrania, srebro i złoto zaśniedziało. A więc rozbija te mity, którym człowiek bogaty, wzbogacony w ten sposób ulega po prostu. Dlatego apostoł wzywa do postawy pokuty, nawrócenia. Lamentujcie, płaczcie z powodu udręk, które nadchodzą. Być może ta wizja właśnie udręk, które was czekają, skłoni was do pokuty, do nawrócenia, do podjęcia po prostu drogi ewangelicznej, drogi życia w harmonii z bliźnimi, do tego, by się dzielić tym właśnie, co zostało zdobyte, by przede wszystkim wynagrodzić wyrządzone krzywdy. Tak wygląda w największym skrócie oczywiście nieco głębsze spojrzenie na ten fragment listu świętego Jakuba. Pamiętajmy też o tej właśnie tutaj bardzo mocno zarysowanej perspektywie dnia ostatecznego, ku któremu człowiek podąża. Spotkanie z Panem właśnie. Jesteśmy w drodze. Wszyscy. Jak wygląda droga ludzi, którzy na krzywdzie budują swoją pomyślność? Apostoł o tym właśnie mówi.
Alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Alleluja. Słowa Ewangelii najbliższej niedzieli znajdziemy w Ewangelii według świętego Marka w rozdziale 9, wersety od 38 do 43, następnie werset 45 i kolejne wersety to od 47 do 48. Marek, rozdział 9, wersety od 38 do 43, następnie 45, 47 i 48. Z Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.
pragnąc odczytać jak najgłębiej przesłanie zawarte w Ewangelii, spróbujmy najpierw zauważyć, że cały ten fragment wyraźnie dzieli się na dwie części. W pierwszej części ewangelista Marek opowiada o tym wydarzeniu, jak uczniowie Jezusa spostrzegli kogoś, kto nie chodzi z nimi, ale wyrzuca złe duchy w imię Jezusa, i cała rozmowa na ten temat kończąca się przepięknym stwierdzeniem Jezusa: kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Za chwilę zwrócimy troszeczkę uwagę na, jakby to powiedzieć, całą dramaturgię tej sceny, ale teraz chcę powiedzieć, że w drugiej części z kolei, wyraźnie zaczynającej się od słowa kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, i tak dalej, zdania rozbrzmiały w naszych uszach, w naszych sercach, doskonale je pamiętamy, znamy, mamy zupełnie inną sytuację. W pierwszej części jest mowa o pewnym ważnym dobru spełnianym w imię Jezusa. Chodzi o wypędzanie, uwalnianie ludzi z mocy złego ducha. W drugim fragmencie natomiast chodzi o wielkie zło, które polega na tym, że gorszy się, jak Pan Jezus mówi, tych małych, którzy wierzą we mnie. To powiedziawszy, spróbujmy teraz przyjrzeć się troszeczkę tej sytuacji z pierwszego, można by powiedzieć, obrazu zarysowanego w tej Ewangelii. Mamy tutaj przedziwną sytuację. Uczniowie Chrystusa, Jan ich reprezentuje, jawią się jako zazdrośni o swoje pierwsze miejsce przy Chrystusie. Otóż spotkali kogoś, kto nie chodził z nimi, nie należał do grona 12, a jednak wyrzucał złe duchy w imię Jezusa. Zachodzi po prostu pytanie, kto to mógł być, bo oni stwierdzają fakt, że to wyrzucanie, uwalnianie ludzi z mocy złego ducha naprawdę miało miejsce. Egzegeci przypuszczają, że najprawdopodobniej mógł to być jakiś uczeń Jana Chrzciciela, i dlatego właśnie czynił te egzorcyzmy, dokonywał je w imię przychodzącego Mesjasza, którego Jan Chrzciciel im obwieścił, o którym mówił. I można sobie wyobrazić, że taki właśnie głęboko wierzący uczeń Jana Chrzciciela, przejęty nadzieją przychodzącego Mesjasza, w imię tegoż właśnie przychodzącego Mesjasza miał moc. To jest przedziwne, właśnie zastanawiające, bardzo pięknie tutaj widać szczodrość Bożego działania, miał moc uwalniać innych z mocy złego ducha. Powstaje jednak pytanie, dlaczego ten człowiek, który wzywał imienia Jezusa, uwalniał złych ludzi z mocy złego, jednak nie chciał dołączyć do uczniów Jezusa. Nie chciał po prostu dalej razem z nimi kontynuować swej działalności, naśladując Jezusa. Dlaczego? Zapewne podał im jakąś przyczynę. Najprawdopodobniej w ich oczach okazała się ona bardzo słaba, niewystarczająca. Być może nie chciał zostawić domu i posiadłości, być może był bardzo mocno związany ze swoim mistrzem Janem Chrzcicielem. W każdym bądź razie Jan, apostoł i pozostali uczniowie ocenili ten powód za niewystarczający, zły. Dlatego zabronili temu anonimowemu właśnie, można by powiedzieć, wyznawcy Jezusa, który powoływał się szczerze na imię Jezusa, zabronili mu dalej właśnie prowadzić tę egzorcystyczną działalność, skuteczną i zbawczą. Myśleli bowiem, że kto nie naśladuje Jezusa, kto nie idzie za Jezusem razem z nimi, ten go nie naśladuje wcale. Ulegli właśnie takiej wielkiej pokusie, takiego po prostu sprowadzania wszystkiego do tego, co my widzimy naszymi oczami i potrafimy zrozumieć przy pomocy naszego rozumu. Otóż nie potrafią zauważyć, że może jeszcze być ktoś, kto rzeczywiście czyni coś dobrego, mimo że nie czyni tego dobra razem z nimi. I w tej właśnie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się Jan i pozostali apostołowie, Jezus udziela im przestrogi. Po prostu wskazuje im wyraźnie, że ich rozumienie Chrystusa, sposobu naśladowania Go może być zawężone i że powinno być skorygowane. I Pan Jezus dokonuje tej właśnie korekty, wskazuje na dwa przypadki, kiedy właśnie ktoś w sposób widzialny, czy powiedzmy taki wręcz formalny, nie należy do wspólnoty uczniów Chrystusa, a jednak współdziała z Chrystusem. Podaję dwie takie sytuacje, mianowicie pierwsza to, gdy ktoś nie jest przeciwko nam, a więc kto nie jest naszym prześladowcą, kto nie utrudnia naszego działania, nie wypacza go, nie działa oszczerczo, ten jest z nami. Nawet jeżeli to właśnie nie jest jeszcze uczeń Chrystusa, jeszcze w pełni w Niego nie wierzy. I druga sytuacja, Pan Jezus korygując to ich myślenie, mówi, że również osoba, która wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, to jest też osoba, która w gruncie rzeczy współdziała z Chrystusem, która nie będzie pozbawiona nagrody. Mamy tutaj bardzo interesujące pogłębienie naszego rozumowania o naszym związku z Chrystusem, kto przynależy właśnie do wspólnoty uczniów Chrystusa, jak należy rozumieć te więzi. Tak wygląda w wielkim skrócie oczywiście treść pierwszego obrazu zarysowanego w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli chodzi o drugi obraz, zwrócę już tylko króciutko na nie uwagę, ponieważ te wyrażenia, które tutaj rozbrzmiewają, są nam doskonale znane. Powiem tylko, że Logion mówiący o kamieniu młyńskim, którego lepiej byłoby uwiązać u szyi gorszycielowi i wrzucić go w morze, jest bez wątpienia logionem Jezusowym. Znajduje się we wszystkich Ewangeliach po prostu. Jest typowo semickim sposobem mówienia, bardzo obrazem, tak samo zresztą jak pozostałe zdania. Stosuje tutaj Pan Jezus tak zwaną hiperbolę, czyli taki gatunek literacki, którego oczywiście nie można rozumieć dosłownie, że trzeba okaleczać swój organizm, odcinając rękę, nogę, czy wydłubywać oko. Niemniej, przy pomocy takiego właśnie bardzo mocnego sposobu mówienia, obrazowego równocześnie, Pan Jezus uczy czegoś bardzo ważnego. Mianowicie mogą zdarzyć się w życiu chrześcijanina, czy wspólnoty chrześcijańskiej takie osoby, które są nam bardzo bliskie i bardzo nawet potrzebne, o tak jak ręka jest człowiekowi potrzebna, noga, oko, a jednak takie osoby mogą być powodem zgorszenia. Może też takie źródło zgorszenia oczywiście być w nas samych, nasze żądze, wady główne i cały szereg innych jeszcze przyczyn po prostu. Pan Jezus mówi, iż nie wolno pozostawać pod wpływem, tolerować po prostu wpływów gorszyciela. Należy po prostu od osoby gorszącej mnie radykalnie się odsunąć. Przychodzi nam tutaj na myśl fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 13, werset 7, gdzie jest opowiedziana podobna sytuacja, tylko już w sposób właśnie bardziej taki, jakby to powiedzieć, personalistyczny, w tym znaczeniu, że księga przedstawia sytuację rodziny, w której dochodzi do zgorszenia. Mianowicie może się zdarzyć tak, że ktoś w rodzinie podżega do bałwochwalstwa. I choćby to były najbliższe osoby, księga uczy, że są one winne śmierci po prostu. Bardzo surowe stanowisko Słowa Bożego wobec osób, które świadomie oczywiście z pewną premedytacją, perwersją często, doprowadzają do załamania się wiary, wiary w Boga, wiary w Chrystusa. Trzeba po prostu wybrać albo taka osoba, albo Chrystus i Królestwo Boże. Innej alternatywy nie ma. Trzeba też wybrać oczywiście, jeżeli źródło zgorszenia jest we mnie, jakieś nieuporządkowane po prostu pragnienia, żądze, namiętności, to też trzeba wybrać albo taki właśnie nieuporządkowany styl życia, albo życie w przyjaźni z Chrystusem. Zwracam naszą uwagę, iż w tej perykopie Pan Jezus zarysowuje całą powagę odpowiedzialności człowieka za finał jego życia. Mianowicie powtarzają się jak refren te odniesienia po prostu do ognia nieugaszonego, być wrzuconym do piekła, czy w trzeciej wypowiedzi również być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Są to oczywiście wszystko bardzo mocne obrazy pokazujące, na czym polega istota grożącego takiemu człowiekowi piekła, po prostu samozagłady, samozniszczenia, samozniszczenia na wieki po prostu, odcięcia się, odejścia po prostu od wspólnoty z Chrystusem, od wspólnoty z Bogiem. Chrystus w tej dzisiejszej Ewangelii bardzo mocnymi słowami przestrzega przed tym niebezpieczeństwem, które czyha na człowieka, a które pochodzi właśnie bądź to od gorszycieli w postaci innych osób, bądź też to niebezpieczeństwo zepsucia człowieka, czyli zgorszenia takiego właśnie w znaczeniu samozepsucia, pochodzące z wnętrza samego człowieka, z nieuporządkowanego stylu jego życia, z nieopanowania wszelkiego rodzaju pożądań czy namiętności, czy właśnie doprowadzenia się do takiej sytuacji, że człowiek znalazł się w niewoli jakiegoś nałogu. Tak więc po rozjaśnieniu sobie, jak ufam, choćby w niewielkiej części zarówno struktury tej Ewangelii, jak też najważniejszych występujących w niej zdań, obrazów, spróbujmy teraz przejść do naszej medytacji, spróbujmy szukać w rozmowie odpowiedzi na pytanie, które postawiliśmy sobie praktycznie na początku, bo widzieliśmy modlitwa na rozpoczęcie liturgii Eucharystii zwana kolektą, mówi o dążeniu do obiecanego nam nieba, byśmy tam stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Spróbujmy zobaczyć, jakie przeszkody, jakie pułapki czyhają na lud Boży, na nas dzisiaj będących w tej samej drodze do nieba, do ziemi obiecanej. Jak winniśmy je pokonywać? Zapraszam do rozmowy.
W dzisiejszym naszym spotkaniu, szukając Słowa Bożego, gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, członka Papieskiej Komisji Biblijnej. Zapraszamy Państwa, jak przed chwileczką usłyszeliśmy, do współtworzenia naszego spotkania. Telefon do studia 056 655 2355 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 56 655 2356 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 00 48 56 to kierunkowy z Europy, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 to numer pierwszy i 655 23 66 to numer drugi. I dwa numery telefonów sieci w rodzinie dla członków tejże sieci posiadających telefony w rodzinie. Numery bezpłatne na antenę 720 100 100 oraz 720 100 200. Radio Maryja, szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Pozdrawiam z wielkim uniżeniem zarówno ojca, jak i czcigodnego księdza profesora. Chciałabym podzielić się swoją refleksją dotyczącą właśnie tej naszej kamienistej drogi do nieba poprzez w oparciu o te właśnie takie pewne progi wynikające z naszego przebijania się przez życie, obcowania z ludźmi i też rozumienia Ewangelii, czyli przekładania Ewangelii na życie. Sięgnęłabym tu do tego wersetu z Ewangelii, który mówi nam, iż, znaczy Pan Jezus tak zwraca się do uczniów, iż kto nie jest przeciwko nam, jest w jakiś sposób z nami. To wprawdzie ksiądz profesor tłumaczył, iż pokazał to w aspekcie, że może nie rozumiemy dobrze intencji drugiego człowieka czasem. Nie rozumiemy, co myślisz, że należy to przyjmować w duchu pokory, że może ktoś, kto na przykład, nie wiem, jest poza wspólnotą, kto gdzieś sam, prawda, czy powiedzmy tak na teraz przekładam, próbuje ewangelizować, może nie aż uzdrawiać, ale powiedzmy ewangelizować i przyciągać ludzi do kościoła. Robi to po prostu sam, czy gdzieś tam w jakimś obcym nam środowisku. I my go wtedy, powiedzmy sobie, mówimy, co, nie jest z nami, nie chce być we wspólnocie, to może wtedy lepiej niech tego nie czyni. I należałoby na to popatrzeć w duchu pokory. Zgadzam się z takim widzeniem, ale dołożyłabym jeszcze jedną perspektywę. Właściwie nasza rzeczywistość duchowa chrześcijańska, jak to rozumiem, coraz bardziej wchodząc w to, jest jednak czarno-biała. Zresztą tak mówi Pan Jezus, tak, tak, nie, nie. To znaczy, że ta rzeczywistość jest taka, iż albo idziemy za Chrystusem, za Bogiem, albo jesteśmy przeciwko Niemu. Czyli nie ma, jak się spotkałam nieraz z takimi sytuacjami, którzy ludzie mówią, słuchaj, wiesz co, ja nie jestem czarno-biała, ja jestem szara. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko Bogu, jak widzisz, Mu nie bluźnę, nie urągam, ale ja po prostu, mówiąc krótko, swoje życie zabieram i zarządzam nim sama. Niech tam Pan Bóg sobie gdzieś tam kiedyś, ja tam po prostu nie potrzebuję tutaj Jego ingerencji, ja sobie sama poradzę. Tak daję przykład. I no, niestety, myślę, że to nie tylko dla mnie. Jest to postawa, która tylko z pozoru jest szara. Bo jest to postawa, w której człowiek się wyraźnie odwraca od Boga. No bo po prostu Jego nie potrzebuje. A ponieważ Pan Bóg nas obdarzył wolnością, więc w tym momencie jest konsekwentny. Więc patrząc na to, że kto nie jest przeciwko z nami, nie jest przeciwko nam, kto przeciwko nam się nie przestawia, to byłoby jakby w tym duchu, że jednak mimo, że nie idzie z nami, nie jakoś nie angażuje się w jakiś tam rodzaj wspólnoty, ale jednak, ponieważ nie jest przeciwko, więc jest za Chrystusem, bo tertium non datum. I jeszcze jedno. Tu z kolei jest niebezpieczeństwo. W ramach właśnie tego mojego widzenia, tej drugiej perspektywy. Spotkam się z ludźmi, powiedzmy sobie, uwikłanymi w pewne jakieś takie, powiedziałabym, patrząc z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego, w sekty, którzy na przykład jednak, na przykład są to sekty, nie wiem, jakieś chrześcijańskie, które owszem, posiłkuje się Pismem Świętym, często tam wyciągają różne wersety i tak dalej, bardzo dużo mówią o miłości, bardzo dużo mówią o dobru bliźniego i rzeczywiście, i mówią tak, tak, ja, my dla Boga, właśnie z tego względu, że Bóg jest, my w Niego wierzymy, oczywiście nie jest to Trójca, ale jakiś tam Pan Bóg jest, no to oni też robimy właśnie dobro, w imię na przykład dobra, nakładamy ręce, patrz tutaj, powiedzmy sobie, jakaś tam sekta terapeutyczna Reiki, ona też mówi, Bóg nam daje energię, my robimy dobro, my chcemy tylko dobra, prawda, więc działamy dobro i teraz w tym momencie tak, no, pozwolić im tutaj, to znaczy tak, nie krytykować i powiedzieć, to jest też dobre, bo chcą dobra, a tu już przecież jest niebezpieczeństwo, czyli konkludując tak, poruszanie się w naszej rzeczywistości duchowej jest bardzo trudne. Musimy cały czas czuwać i rozpoznawać, bo żeby nie wylać dziecka z kąpielą, może ja tak skrótowo powiem, ale no jest to jednak sprawa dosyć oczywista, kiedy idziemy za Bogiem, kiedy nie. Bardzo serdecznie dziękuję i czekam na tutaj opinię księdza profesora.
Dziękujemy, prosimy ksiądz profesor.
Dziękuję bardzo, bardzo wnikliwa analiza. Widzę, że w gronie naszych uczestników szkoły słuchania Słowa Bożego są osoby niezwykle uważnie wsłuchujące się zarówno w Słowo Boże, jak też w komentarz, który podawany jest. Oczywiście w ogromnej mierze należy przyznać rację temu, jak to pani ujęła, temu wszystkiemu już nie będę tu powtarzał, ale przywołajmy sobie jeszcze inną wypowiedź Chrystusa, gdzie Pan Jezus mówi, kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Mamy tutaj dwa bardzo podobnie brzmiące logiony wypowiedzi mądrościowe Chrystusa, przy czym w jednym, w tym z dzisiejszej Ewangelii jest zaimek my, nam, wspólnota, a w drugim Pan Jezus mówi o sobie. I ten drugi logion jest konieczny, trzeba go dopowiedzieć, bo dopiero one razem wzięte pozwalają nam w tej materii poprawnie rozumować. Chrystus najlepiej wie, kto jest z Nim. I jedynie On ma prawo sądzić, oceniać, po prostu dawać łaskę, czy w końcowym punkcie naszego życia właśnie oceniać jako sędzia sprawiedliwy. Ten, który najlepiej zna, na ile ktoś był z Nim, czyli na ile Go szukał, pragnął, szczerze czynił dobro, na ile szczerze poznawał Jego Ewangelię, a na ile w tej Jego postawie było usprawiedliwianie takiej czy innej żądzy, chciwości, przewrotności, kierowanie się taką czy inną, prawda, ideologią. To Chrystus najlepiej zna. Natomiast nam, uczniom, zaleca właśnie troszeczkę więcej ostrożności i, jakby to powiedzieć, takiego pozytywnego spojrzenia na innych ludzi. Ale tutaj pani dokonała troszeczkę po prostu takiej, można by powiedzieć, nawet interpretacji tej wypowiedzi Jezusa, kto nie jest przeciwko nam. Pan Jezus tylko mówi tyle, kto nie jest przeciwko nam, a więc ma na myśli osoby, które w kontekście powstawania Ewangelii podejmowały krwawe prześladowania przeciwko uczniom Chrystusa właśnie, a więc mówi o tych zjawiskach. Natomiast te przywołane przez Panią wszelkiego rodzaju właśnie próby usprawiedliwienia takiej czy innej ideologii życiowej, postawy życiowej, sekty czy innej, to oczywiście Chrystus jako sędzia, jako ten, kto zna serce, wnętrze człowieka, Bóg oceni to wszystko najbardziej sprawiedliwie. I trzeba do tego boskiego osądu też odwoływać się, trzeba mieć go na uwadze. A w naszych osądach trzeba szukać jednak też właśnie w ludziach dobra, dostrzegać to dobro. A jeżeli po prostu widzimy, że są pewne wypaczenia, czy pewne, jakby to powiedzieć, wręcz złe, niezgodne z Ewangelią próby rozumowania, czy spojrzenia na życie, to trzeba to mówić oczywiście. Trzeba to w rozmowie z tymi osobami mówić, bo mamy szansę z nimi mówić. Bo to nie są osoby, które nas prześladują, czyli prześladują w świetle Ewangelii, oznacza po prostu zadają nam śmierć, tak jak właśnie pierwsi chrześcijanie byli prześladowani w taki krwawy sposób, więc z takimi prześladowcami nie sposób rozmawiać, jakkolwiek męczennicy rozmawiali też i z nimi po prostu, dając im świadectwo o Chrystusie, wzywając, odwołując się do ich sumienia i tak dalej. Więc tak to należałoby widzieć.
Księże profesorze, na kanwie tej wypowiedzi i usłyszanego dzisiaj Słowa Bożego, które medytujemy, co znaczy czynić cuda w imię Jezusa Chrystusa? Jaką treść nosi w sobie to zdanie? Czynić cuda w imię moje i potem ten związek, a mianowicie, że kto poda kubek, czyli konkretny czyn, dokona konkretnego czynu, dlatego że należy do Chrystusa. Jak to trzeba łączyć w dzisiejszej rozważanej przez nas Ewangelii?
Zacznijmy właśnie od czynić cuda w imię Jezusa. Najlepsze wyjaśnienie tego zwrotu mamy w dziejach apostolskich. Przypomnijmy sobie choćby Piotra i Jana przychodzących do świątyni w Jerozolimie. Spotykają właśnie człowieka chromego od urodzenia, który oczekuje od nich jedynie jałmużny. Oni mówią, że w imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź. To w imię to jest po prostu wyznanie wiary. Ci apostołowie po prostu powołują się na swoją najgłębszą więź z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusem. Co więcej, to imię, rzeczownik imię przywołuje boskość Jezusa, bo w Starym Testamencie rzeczownik szem, imię, to synonim zastępujący święte imię Boże, jestem, który jestem, a więc mamy tutaj odwołanie się, takie modlitewne odwołanie do boskiej mocy Chrystusa, w którą właśnie apostoł czy chrześcijanin głęboko wierzy, i Pan Jezus zapewnił, że osobom, które mają taką wiarę, ich modlitwa będzie wysłuchana po prostu, bo ich wiara jest taka właśnie silna. I tak to należy rozumieć, czynić cuda w imię Jezusa, czyli odwołując się do boskiej mocy Chrystusa, w którą się głęboko wierzy, której się osobiście doświadcza głęboko, prawda, której się jest świadkiem, tak jak apostołowie, wręcz niemal kwalifikowanym świadkiem. Jest się świadkiem, bo się doznało tej mocy najpierw w sobie. A więc cały szereg tego rodzaju właśnie odniesień należałoby rozumieć. Natomiast to na kubek wody ze względu na to, że należycie do Chrystusa. Właśnie tutaj ojciec Benedykt pięknie zauważył, że mamy w tej Ewangelii już takie odwzorowanie życia Kościoła apostolskiego, gdzie wyraźnie określano chrześcijan, wyznawców Jezusa z Nazaretu, jako tych, którzy do Niego należą, są osobowo z Nim zjednoczeni, prawda? Można by, biorąc konkordancję do ręki, przywołać cały szereg tekstów, zwłaszcza z listów świętego Pawła, mówiących o tym, że należycie do Chrystusa, a Chrystus jest z wami w sposób nierozdzielny związany. To jest właśnie to przepiękne określenie chrześcijanina, który żyje praktycznie włączony, czy wpisany, można by powiedzieć, w ciało Chrystusa. Tak jak gałązka latorośli zanurzona w winnym krzewie. Tak należy to rozumieć. I jeżeli ktoś rozpoznaje chrześcijanina w ten sposób, to rozpoznaje w nim nie tyle jakiegoś filantropa, czy człowieka pokoju, człowieka solidarności, humanistę, ale rozpoznaje w nim człowieka, w którym żyje Chrystus, który z kolei sam zanurzony jest w Chrystusie. A więc mamy tutaj też praktycznie możliwość rozpoznania w gruncie rzeczy początek wiary, że taki człowiek, spotykając chrześcijanina, w gruncie rzeczy rozpoznaje w nim Chrystusa i ze względu na Chrystusa właśnie podaje mu ten kubek wody, czy czyni wszelkie inne dobro. Zwróćmy też uwagę, że w czasie sądu ostatecznego, jak czytamy w Ewangelii Mateuszowej, rozdział 25, przywołane są te właśnie dobre czyny, jakkolwiek ci nagrodzeni akurat okazują się jakby odwrotnością tej sytuacji z Ewangelii, bo tamci mówią, że Panie, gdzie my widzieliśmy Cię, prawda, nagim, czy głodnym, czy w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie. Czyli tamci w gruncie rzeczy nie rozpoznawali Chrystusa w tych ludziach, którym pomagali. A tutaj mamy taką sytuację, jakby trochę z innego pułapu, z innego poziomu, że chodzi o ludzi, którzy świadomie, jakby będąc na początku swojego zachwytu osobą Chrystusa, spotkanego w chrześcijaninie, pragną z nim współpracować. To jest tutaj bardzo mocno powiedziane.
Thank you.
Radiu Maria trwa audycja Szukając Słowa Bożego, która jest rozważaniem i medytacją liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Naszym gościem w dniu dzisiejszym jest ksiądz profesor Henryk Witczyk. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania, medytacji nad Słowem Bożym. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, Radio Maria.
Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał z Wrocławia.
Prosimy, panie Rafale.
Chciałem właśnie zapytać. Ksiądz właśnie mówił o tym, że Tora to droga, a Jezus Chrystus o sobie mówił, że ja jestem drogą, czyli jakby nową Torą, drogą, prawdą i życiem. Chciałem zapytać, czym radykalnie zmienia się ta nowa droga i różni od tej starej drogi. No wiemy, prawda, że tu chodzi o wcielenie Paschę i zmartwychwstanie, czyli odkupienie również, ale jaki udział tej starej Tory jest w tej nowej drodze? Bóg zapłać, szczęść Boże, ja na odbiór przechodzę.
Bóg zapłać za to wspaniałe po prostu dostrzeżenie korespondencji między Torą, o której mówi właśnie Stary Testament, a drogą, którą jest Chrystus, żywa osoba Syna Bożego wcielonego. Zaiste, Tora w Starym Testamencie to są pouczenia, to są słowa po prostu, oczywiście inspirowane Bożym Duchem, Bożą mądrością, ujęte, czyli można by powiedzieć, że włożone w słowa ludzkie. Natomiast w Chrystusie mamy mądrość Bożą osobową, Syna Bożego, jak mówi święty Jan, logos odwieczny, czyli myśl Bożą, wypowiedź Bożą, która stała się ciałem, człowiekiem, a więc następuje po prostu w nieskończony sposób intensyfikacja objawienia Bożego. To, co w Torze, czy szerzej mówiąc w Starym Testamencie, jest zaledwie zarysowane, w Chrystusie jest pokazane jako obietnica, jako pewna perspektywa dotycząca przyszłości, w Chrystusie jest odsłonięte maksymalnie. A co jest odsłonięte? Odsłonięte jest po prostu zmartwychwstanie, przemienienie człowieczeństwa. I to właśnie to Jego przemienione człowieczeństwo, uwielbione, Chrystus zmartwychwstały, jest w sensie najpełniejszym naszą drogą. Oczywiście również Jego Ewangelię, jak weźmiemy Ewangelię Mateusza, choćby 5-7 rozdziału, cały szereg właśnie nauczania Jezusowego, które jest dopełnieniem nauczania zawartego w Torze, pogłębieniem tego nauczania. Już nie będę tutaj przywoływał, ale choćby właśnie odniesienie do dekalogu, które Jezus znacznie pogłębia, rozumienie dekalogu, błogosławieństwa, które formułuje. Ale oprócz takiego właśnie pogłębienia nauczania wyrażonego w słowach, czyli w słowach Ewangelii, Chrystus, On sam właśnie w swej osobie Syna Bożego, który stał się człowiekiem i to człowieczeństwo doskonało przemienienia, uwielbienia, wyzwolenia z grzechu i śmierci, to właśnie Jego człowieczeństwo jest drogą. Mówi o tym najmocniej i najpiękniej, używając też rzeczownika droga, list do Hebrajczyków, to jest rozdział 10, werset 19 i 20. Tam autor listu czyni aluzję do zasłony, która w świątyni Starego Przymierza oddzielała miejsce święte, gdzie kapłani sprawowali, prawda, czynności obrzędowe, ofiary, kadzenia na przykład, a miejsce najświętsze, gdzie przybywała Arka Przymierza i gdzie arcykapłan tylko raz w roku mógł wchodzić w dzień przebłagania. Otóż ta zasłona pełniła pewnego rodzaju funkcję takiej właśnie drogi, a więc można było przejść przez tę zasłonę tylko raz w roku i stanąć, właśnie arcykapłan stawał w obecności Najświętszego Boga, ta obecność symbolizowana, uobecniana przez Arkę Przymierza. Otóż autor listu do Hebrajczyków mówi, że rolę takiej zasłony, przez którą przeszedł Chrystus, jest, czyli rolę takiej drogi, którą dla nas otworzył, i to jest droga żyjąca i nowa, jest jego właśnie zmartwychwstałe ciało. Odsyłam gorąco do listu do Hebrajczyków, do tego fragmentu. On jest dosyć trudno napisany, niemniej ufam, że dzięki temu mojemu objaśnieniu ten werset zabrzmi z całą stanowczością właśnie, w jakim sensie Chrystus jest dla nas drogą, w tym najgłębszym sensie, jako zmartwychwstały. Jako zmartwychwstały jest właśnie kapłanem, czyli pośrednikiem, kimś, kto jednoczy. Nie ma innej szansy dla człowieka, żeby przejść z tego sposobu istnienia ziemskiego do istnienia w Bogu, jak tylko zanurzenie w Chrystusie zmartwychwstałym. I to zanurzenie w Nim dokonuje się w momencie chrztu, jest umacniane w bierzmowaniu i umacniane w każdej Eucharystii i w każdym oczywiście sakramencie innym, który przyjmujemy.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
I będzie pochwalony Jezus Maria za Przegiewicę.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta, no i księdza profesora. Chciałam powiedzieć, że nas, co synu z Bogiem, to powinien bliźnim zachować serdeczność, uprzejmość i pobłażliwość, i trzeba być uprzejmym, ale nie płaszczącą się, mieć uszanowanie, ale nie uszanowanie, ale nie pochlebiać, być łaską dla każdego.
No więc właśnie, o tych problemach mówiliśmy już i sądzę, że ten aspekt żeśmy wyjaśnili w pierwszej rozmowie, którą mieliśmy tutaj w ramach już naszej medytacji. Z całą rozciągłością zgadzamy się z tym, co pani chce nam tutaj powiedzieć i już w gruncie rzeczy istotę swojego głosu przedstawiła. Dziękujemy bardzo. Prosimy może o kolejne jeszcze uwagi, spostrzeżenia, bądź też jakieś pytania związane właśnie z treścią tych przepięknych tekstów Pisma Świętego przeznaczonych na najbliższą niedzielę. Będziemy ich słuchać w czasie Eucharystii Niedzielnej.
Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Mam takie pytanie do księdza profesora.
Kto do nas telefonuje na samym początku, prosimy o przedstawienie. Słucham? Kto telefonuje, prosimy przedstawić.
Kazik, jestem na wschodniej granicy, teraz jeżdżę tirem. Jestem katolikiem, no ale ze względu na moją pracę no nie uczestniczam. Przepraszam. Do niedziela do kościoła. Czasami spotykam się z kierowcami innych wyznań i zadają mi pytanie, że jest tylko jeden Bóg Święty, Jezus Święty i Maria, przepraszam, święta. Mam pytanie, kto pozostałym dał święty? Bo nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Nie do końca zrozumiałem pytanie, w jakim sensie kto pozostałym dał święty, prawda? Może spróbujmy ustosunkować się do tej odpowiedzi w ten sposób, iż należy po prostu, spotykając ludzi innych religii, innych wyznań, z największą uwagą wsłuchiwać się w to, jak oni opowiadają swoje doświadczenie świata nadprzyrodzonego. Często inaczej go nazywają, bo nie mają po prostu tej pełni objawienia, jaką otrzymaliśmy w Chrystusie właśnie, w Ewangelii. Dlatego też, jeżeli człowiek tylko dobrze zna swoją wiarę, Ewangelię, powinien po prostu dzielić się przede wszystkim swoim bogactwem doświadczenia, jak on przeżywa Boga, jak go doświadcza, jak doświadcza obecności Chrystusa, jak się sprawdza w jego życiu mądrość Ewangelii. Trzeba o tym opowiadać, po prostu dzielić się swoim świadectwem, swoim rozumieniem wiary. I powiedziałbym, że właśnie trzeba prosić Pana Boga o dar, o którym mówiło pierwsze czytanie, dar owego Ducha Bożego, udzielonego owym 70 mężom bardzo szczodrze. Także nie tylko Mojżesz miał jakieś głębsze rozeznanie tajemnicy Pana Boga, jego działania, ale również ci pozostali właśnie powołani później, obdarzeni tymże duchem, aby właśnie mogli tą Bożą mądrością, doświadczeniem Boga, przeżyciem Bożej tajemnicy dzielić się z tymi właśnie nawet zbuntowanymi, rozgoryczonymi, płaczącymi, nierozumiejącymi sensu swojej wędrówki przez tę pustynię, prawda? O taki dar prorokowania bez wątpienia trzeba się modlić, bo to jest niezwykle cenny dar i on jest zapowiadany w Księdze Joela czy w Dziejach Apostolskich jako dar, który go szczodrze Bóg udziela. Właśnie zesłanie Ducha Świętego to zwiastuje takie bogactwo działania Ducha Bożego w ludziach.
Kolejny telefon, już ostatni w naszym dzisiejszym spotkaniu w audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie, będzie może, że jesteś, ale zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorąco pozdrawiam ojca Benedykta ojca Witczyka, które za tyle czasy dopiero jest pierwszy słyszany. Bogu nie będę dzięki za to przez Ojca Świętego, który był nami stanami zdany do Pisma Świętego, który tak wielkie wykłada, który jak ojciec Benedykt przeczytał, natknął mnie Duch Święty w pierwszym czytaniu, bo Duch Święty mnie wiele razy mnie natknął. Przez Ducha Świętego mogę iść przez całe życie moje. Które mogę wspomnieć nawet arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, naszego byłego ordynariusza naszej diecezji sandomierskiej, który powiedział, Dominus Jezus, który na tym Duch Święty przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, które możemy wiele zrobić, ale wiele uczynić, chciałbym wiele powiedzieć. W tym Duchu Świętej Miłości, który mnie spotkała ta nie jedna noc, która aby zniszczyć, który mi Duch Święty podpowiadał, nie przejmuj się, nie denerwuj się, które to właśnie to przez Ducha Świętego, które mogę odczuwać ten spokój, ład i radość wszelką ogromną sercu i cieszę się bardzo. Przez dar Ducha Świętego, które Maria zawsze mnie nawiedza. Ja powiedziałem, Matko, tak, Maryjo, Królowa nasza, Matko naszej nadziei, które tutaj pożegnaliśmy, które ojciec Benedykt był w naszej diecezji sandomierskiej.
Dziękuję. Proszę na koniec nam powiedzieć, kto do nas telefonował.
Przez Ducha Świętego jeszcze chciałbym jeszcze dopowiedzieć, przez dar Ducha Świętego, który powiedział, nadzieja nasza, która nas ratuje, przez ten też święty.
Dziękuję, pozdrawiam, ponieważ nawiązujemy już do zupełnie innych wydarzeń niezwiązanych z dzisiejszym naszym spotkaniem. Księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, proszę o podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania.
Słowo Boże na najbliższą niedzielę uświadomiło nam, że lud będący w drodze do ziemi obiecanej, lud nowego przymierza będący w drodze do nieba, musi pokonać cały szereg przeciwności, zmagać się z wszelkiego rodzaju przeszkodami. Często są one w nim samym. Jednak to Słowo Boże ukazuje nam trzy wspaniałe dary, które są dane. Mianowicie po pierwsze dar prorokowania, dar natchnień pochodzących od Ducha Świętego, za którymi trzeba iść, które trzeba też weryfikować we wspólnocie. Dar prorokowania, który pomaga zrozumieć po prostu Boże plany, Boże drogi. Dodaje też odwagi. Drugi dar, o którym mówi psalm tej niedzieli, to dar prawa Bożego. Prawa, które napełnia nasze serce radością. Jak pisał święty Hieronim do świętej Pauli, swojej współpracownicy, osobie rozmiłowanej w Piśmie Świętym, mówił tak. Czyż jest coś przyjemniejszego od tej rozkoszy, jaką jest prawo Boże? Jaka strawa, jakie słodkości smakują lepiej niż kontemplacja myśli Stwórcy, niż nauka o mowach Twojego Pana, które są pełne duchowej mądrości. Niech inni posiadają swe bogactwa. Dla nas radością niech będzie rozważanie prawa Bożego nocą i dniem. Z perspektywy Nowego Testamentu trzeba by powiedzieć, dla nas radością niech będzie rozważanie Ewangelii Chrystusa nocą i dniem, bo ona ona jest tą wspaniałą pomocą, tym światłem, tą drogą, która prowadzi nas do nieba. I wreszcie trzeci dar, który jest ukazany w dzisiejszej Ewangelii, to dar wiary w imię Jezusa. To ludzie wierzący, którzy mocą swojej wiary potrafią uwalniać innych z opętania, potrafią innym pomóc wyjść z sideł grzechu, potrafią innych wyzwolić z ułudy owego przywiązania, niewolniczego przywiązania do krzywdy zadawanej w imię bogacenia się. Dziękujmy zatem w tej niedzielnej Eucharystii Bożej dobroci za te trzy wspaniałe dary. Dar prorokowania, czyli dar Ducha Bożego, dar Ewangelii i dar wiary w imię Jezusa. Równocześnie módlmy się żarliwie, aby nikomu z nas nie groziło to, o czym Pan Jezus mówił w drugiej części Ewangelii, abyśmy po prostu nie zeszli z drogi wyznaczonej do nieba, abyśmy przypadkiem nie znaleźli się w owym ogniu nieugaszonym. Dzisiaj nie ma mody na rozmyślanie na ten temat. Co więcej, w najnowszym numerze miesięcznika W Drodze z września 2009 roku znajduje przepiękny wywiad z ojcem Michałem Zioło, trapistą, któremu dziennikarz zadaje takie oto pytanie. Niech ten fragment rozmowy będzie już takim punktem podsumowującym. A czy piekło będzie puste, jak chcą tego niektórzy teologowie? Trapista odpowiada. Obawiam się, że nie będzie puste. Dlaczego? Bo piekło to problem wyboru. Do piekła się przygotowujemy. W pewnym sensie schodzimy z tego świata zapisani. Nie chciałbym wypowiadać się w imieniu Boga Ojca, ale trzeba chyba nam się przerazić, że możemy coś stracić. I to teraz, dziś, kiedy jeszcze decydujemy. Dlatego ten wątek rzeczywistego przerażenia powinien być w naszym życiu duchowym obecny, tym bardziej, że chodzi o to, co ostateczne. Powiem tak, bardzo nie lubię kumpelstwa z Panem Bogiem. On w swojej dobroci jest kimś poważnym. Nie można nim manipulować. Pozostaje przy tym cierpliwy, daje czas na poprawę, czeka, aż dojrzeję do tego, co dla mnie ma, co chciałby mi powiedzieć, co chciałby mi ofiarować. A tym, co chciałby nam ofiarować, jest po prostu On sam, obecny dla nas w zmartwychwstałym Chrystusie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Za dzisiejsze spotkanie księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu Henrykowi Witczykowi, jak również za wczorajsze rozmowy niedokończone z całego serca dziękujemy. 33 minuty po godzinie 19 przed radioodbiornikami witamy najmłodszych słuchaczy Radia Maryja.